Znowu szczęk cięci w syklotek, łomot i trzask przebijających pancerze grotów. Wrzask, rżenie koni, chlupnięcia, bryzgi krwi. Marszałek obejrzał się i zobaczył na brzegu strzelców. Małe, krępe, pękate sylwetki w kolczugach, misiurkach i szpiczastych szłomach. Krasnoludy, pomyślał. Szczęk cięci w kurz, świst wełtów, kwik szalejących koni, wrzask ludzi, dławionych wodą i błockiem. Obrócony ku strzelcom, Oder de Wingald krzyknął, że się poddaje. Wysokim, piskliwym głosem prosił o łaskę i zmiłowanie. Obiecywał okup, błagał o życie. Świadom, że nikt nie rozumie słów, uniósł nad głową trzymany za klingę miecz. Międzynarodowym, wręcz kosmopolitycznym gestem poddania wyciągnął broń w stronę krasnoludów. Nie został zrozumiany, albo został zrozumiany źle, bo dwa bełty walnęły go w pierś z taką siłą, że uderzenie aż wyrwało go z bagna. Kehurn zdarł z głowy wgnieciony hełm. Znał dość dobrze język wspólny Nordlingów.
— Efem, małe Kehurn!
— zabełkotał, plując krwią.
— Małe Kehurn! Poeje! Pardon! Pardon!
— Co on gada, Zoltan? — zdziwił się jeden z kuszników. Pies trącał jego i jego gadanie. Widzisz haft na jego płaszczu, Munro? Srebrny skorpion. Ha, chłopaki, walić w skurwysyna. Za Caleba Strattona. Za Caleba Strattona. Szczęknęły cięciwy. Jeden bełt ugodził Kehurna prosto w pierś, drugi w biodro, trzeci w obojczyk. Marszałek polny cesarstwa Nilfgaardu przewrócił się w tył. Wrzatką Breyen Rdest i moczarka ustąpiły pod jego ciężarem. Kim u ciężkiej cholery mógł być ten Caleb Stratton? Zdążył pomyśleć. W życiu nie słyszałem o żadnym Calebie. Mętna, gęsta, błotnisto-krwawa woda rzeki Hotli zamknęła się nad jego głową i wdarła do płuc. Wyszła przed namiot, by zaczerpnąć świeżego powietrza. I wtedy go zobaczyła, siedzącego obok ławy kowala.
— Jare!
— podniósł na nią oczy. W tych oczach była pustka.
— Jola?
— spytał z trudem, poruszając spierzchniętymi wargami. — Skąd ty... — Też pytanie przerwała mu natychmiast. — Lepiej powiedz, skąd ty się tu wziąłeś?
— Przynieśliśmy naszego dowódcę, wojewodę Bronibora, rannego.
— Ty też jesteś ranny. Pokaż mi tę rękę. — Bogini, przecież ty się wykrwawisz, chłopcze.
Jare patrzył na nią, a Jola zaczęła nagle wątpić, czy ją widzi. — Jest bitwa — powiedział chłopiec, poszczękując z lekka zębami. — Trzeba stać jak mur, twardo w szyku. Lżej ranni mają nosić do lazaretu ciężej rannych. Rozkaz.
— Pokaż rękę — mówię. Jare zawył krótko, zwierane zęby zakłapały w dzikim staccato. Jola zmarszczyła się. — Ojejku, okropnie to wygląda. — Oj, Jare, Jare, zobaczysz, matka Neneke będzie zła. Chodź za mną. Widziała, jak zbladł, gdy zobaczył, gdy poczuł wiszący pod płachtą namiotu smród. Zachwiał się. Podtrzymała go. Widziała, że patrzy na zakrwawiony stół, na leżącego tam człowieka, na chirurga, małego niziołka, który nagle podskoczył, zatupał nogami, zaklął obrzydliwie i cisnął na ziemię skalpel.
— Cholera! Kurwa! Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak musi być?
Nikt nie odpowiedział na to pytanie. — Kto to był? Wojewoda Bronibor, wyjaśnił słabym głosem Jare, patrząc wprost przed siebie swym pustym wzrokiem. Nasz dowódca. Staliśmy twardo w szyku. Rozkaz. Jak mur. A Melfiego zabili. Panie Rasty, poprosiła Jola, ten chłopak to mój znajomy, jest ranny. Trzyma się na nogach, ocenił zimno chirurg. A tu jeden niemal dogorywający czeka na trepanację. Tu nie ma miejsca na żadne kumoterstwo. W tym momencie Jare z dużym wyczuciem dramatyzmu zemdlał i zwalił się na klepisko. Niziołek parsknął. — No dobra, na stół z nim — zakomenderował. — Oho, ładnie załatwiona ręka. — Na czym to się ciekawe trzyma? — Chyba na rękawie. — Opaska i Jola, mocno. — I nie waż mi się płakać. Szani, podaj mi piłę. Piła z ohydnym chrupnięciem wgryzła się w kość powyżej zmiażdżonego stawu łokciowego. Jare ocknął się i zaryczał. Okropnie, ale krótko. Bo gdy kość ustąpiła, natychmiast zemdlał znowu. I tak oto potęga Nilfgaardu
legła w pyle i prochu na brenneńskich polach, a marszowi cesarstwa na północ ostatecznie kres położony został. Zabitymi i w plen wziętymi straciło cesarstwo pod Brenną ludzi 44 000. Legł kwiat rycerstwa, elitarna kawaleria. Polegli, w niewolę poszli lub bez wieści zaginęli wodzowie tej miary, co Menokehorn, Braiband de Melistok, Van Lo, Tyrconnel, Egbracht i inni, których imiona się w naszych archiwach nie zachowały. Tak to stała się Brenna początkiem końca. Ale godzi się zapisać, że była ta bitwa jeno małym klockiem w budowli. I miałka byłaby jej waga, gdyby nie to, że owoce wiktorii mądrze wykorzystane zostały. Godzi się przypomnieć, że miast na laurach lec i z dumy pękać, zaszczytów i hołdów czekać, Jan Natalis bez tchu niemal ruszył na południe. Zagon jazdy pod Adamem Pangratem i Julią Abate Marco rozbił dwie dywizje trzeciej armii, które Menokehurnowi szły ze spóźnioną odsieczą. Rozgromił je tak, że nec nunc discladis. Na wieść o tym reszta grupy armii środek sromotnie tył podała i za Jarugę w pośpiechu uszła. A że Foltest i Natalis napięty im następowali, stracili cesarscy całe tabory i wszystkie ich oblężnicze machiny, którymi w pysze swojej myśleli Wyzimę, Gorzwelen i Nowigrad dobywać. I jako lawina z gór się tocząca coraz to śniegiem obrasta i większą się stawa, tak i Brenna coraz to sroższe dla Nilfgaardu powodowała skutki. Ciasne przyszły termina na armię Werden pod książęciem de Wetten, której kaprowie ze Skellige i król Itan z Cidaris wielkie w podjazdowej wojnie czynili dysgusty. Gdy zaś de Wet obrennie się dowiedział, gdy wieść go doszła, że forsownym marszem idą nań król Foltest i Jan Natalis, natychmiast do odwrotu kazał trąbić i w popłochu za rzekę do Cintry zbieżał, trupami drogę ucieczki ścieląc, bo na wieść o nilfgaardzkich porażkach powstanie w Werden na nowo rozgorzało. Jeno w Nastrogu, Rozrogu i Bodrogu, twierdzach niezdobytych, mocne zostały załogi, skąd dopiero po pokoju cintryjskim honorowo i ze sztandarami wyszły. W Edirn zaś wieść o Brennie ku temu się przyczyniła, że zwaśnieni królowie Demawend i Henselt prawice sobie podali i wespół przeciw Nilfgaardowi wystąpili. Grupa armii wschód, co pod wodzą Duka Ardala Ebdahi ku dolinie Pontaru maszerowała, czoła obu sprzymierzonym królom nie zdołała stawić. Wzmocnieni posiłkami z Redanii i gerylasami królowej Mywy, którzy tył Nilfgaardowi okrutnie szarpali, Demawend i Henselt zagnali Ardala Ebdahi aż pod Aldersberg. Duke Ardal bitwę chciał przyjąć, ale dziwnym losu z rządzeniem zachorował nagle, zjadłszy coś, kolki go chwyciły i biegunka miserere. Tak i we dwa dni umarł był wśród boleści wielkich, a Demawend i Henselt nie mieszkając na Nilfgaardczyków uderzyli, i tam pod Aldersbergiem, gwoli widać historycznej sprawiedliwości, w walnej bitwie srodze ich rozbili, choć wciąż to przy Nilfgaardzie znaczna przewaga liczebna była. Tak to duch i kunszt nad siłą tępą i brutalną triumfować zwykły. Godzi się jeszcze o jednej rzeczy napisać. Otóż co się pod Brenną z samym Menokehurnem stało, tego nikt nie wie. Jedni powiadają poległ, a ciało nierozpoznane we wspólnej pochowano mogile. Drudzy mówią, z życiem uszedł, ale cesarskiego się lękając gniewu, do Nilfgaardu nie powrócił, lecz skrył się w Brokilonie, wśród driad i tam pustelnikiem został, brodę do samej ziemi zapuściwszy. I tam też wnet wśród zgryzot pomarł. Krąży zaś wśród ludu prostego podanie, jakoby wracał marszałek nocami na brenneńskie pole i chodził wśród kurhanów zawodząc: oddajcie mi moje legiony. Zaś na koniec powiesił się na osice na wzgórzu szubienicznym od tego nazwanym. I nocą można zjawę sławnego marszałka wśród innych napotkać upiorów, pobojowisko pospolicie nawiedzających.
Dziadku Jare, dziadku Jare!
Jare podniósł głowę znad papierów, poprawił osuwające się po spoconym nosie okulary.
Dziadku Jare!
Wykrzyczała na górnych rejestrach jego najmłodsza wnuczka, rezolutna i bystra sześciolatka, która bogom dzięki wdała się bardziej w matkę, córkę Jare, niż w rozlazłego zięcia.
Dziadku Jare! Babcia Lucien kazała powiedzieć, że dość na dziś będzie tej próżniaczej bazgraniny i że pod wieczorek na stole.
Jare pieczołowicie złożył zapisane arkusze i zakorkował kałamarz. W kikucie ręki pulsował ból. Zmiana pogody, pomyślał. Przyjdzie deszcz.
Dziadku Jare!
Już idę, Ciri, już idę. Nim uporali się z ostatnim rannym, było już dobrze po północy. Ostatnie operacje przeprowadzali już przy świetle zwykłym, z lampy, a później także i magicznym. Marty Södergren doszła do siebie po przebytym kryzysie i choć blada jak śmierć, sztywna i nienaturalna w ruchach jak golem, czarowała sprawnie i efektywnie. Była czarna noc, gdy wyszli z namiotu. Wszyscy czworo siedli oparci plecami o płachtę. Równina pełna była ogni. Różnych ogni. Nieruchomych ogni biwaków, ruchliwych ogni łuczyw i pochodni. Noc rozbrzmiewała dalekim śpiewem, skandowaniem, okrzykami, wiwatami. Noc dookoła nich żyła też urywanymi krzykami i jękami rannych, błaganiami i westchnieniami umierających. Nie słyszeli już tego. Przyzwyczaili się do odgłosów cierpienia i umierania. Dźwięki te były dla nich zwyczajne, naturalne, tak wkomponowane w tę noc, jak rechot żab w mokradłach nad rzeką Chotlą, jak granie cykad w akacjach nad Złotym Stawem. Marty Södergren milczała lirycznie oparta o ramię niziołka. Iola i Szani, objęte, przytulone, parskały od czasu do czasu cichym, zupełnie bezsensownym śmiechem. Nim siedli pod namiotem, wypili po kubku wódki, a Marty poczęstowała wszystkich swym ostatnim zaklęciem, czarem rozweselającym, używanym zwykle przy wyrywaniu zębów. Rasty czuł się oszukany tym traktamentem. Połączony z magią trunek, miast odprężyć, otępił go, miast zniwelować wyczerpanie, wzmógł je. Miast dać zapomnienie, przypomniał. Wygląda, pomyślał, że wyłącznie na Iole i Szani. Alkohol i magia podziałały jak należy. Odwrócił się i w świetle księżyca zobaczył na twarzach obu dziewczyn błyszczące, srebrzyste ślady łez. Ciekawe, powiedział oblizując drętwe, nieczułe wargi. Kto zwyciężył w tej bitwie? Czy ktoś to wie? Marty odwróciła ku niemu twarz, ale nadal milczała lirycznie. Cykady grały wśród akacji, wierzb i olch. Nad Złotym Stawem żaby rechotały. Ranni jęczeli, błagali, wzdychali i umierali. Szani i Iola chichotały przez łzy. Marty Södergren umarła 2 tygodnie po bitwie. Zadała się z oficerem z wolnej kompanii kondotierskiej. Traktowała tę przygodę lekko, w przeciwieństwie do oficera. Gdy Marty, lubiąca odmiany, zadała się z temerskim rotmistrzem, oszalały z zazdrości kondotier pchnął ją nożem. Powieszono go za to, ale uzdrowicielki nie zdołano odratować. Rasty i Iola umarli rok po bitwie. W Mariborze, podczas największej eksplozji epidemii gorączki krwotocznej, zarazy zwanej też czerwoną śmiercią, albo od nazwy statku, na którym została przywleczona, plagą Katriony. Uciekli wówczas z Mariboru wszyscy medycy i większość kapłanów. Rasty i Iola zostali, ma się rozumieć. Leczyli, bo byli lekarzami. To, że na czerwoną śmierć nie było lekarstwa, nie miało dla nich znaczenia. Zarazili się obydwoje. On umarł na jej rękach. W mocnym, budzącym ufność uścisku jej dużych, brzydkich, wieśniaczych dłoni. Ona umarła 4 dni później. Samotna. Shani umarła 72 lata po bitwie. Jako słynna i otoczona szacunkiem emerytowana dziekanka Katedry Medycyny Uniwersytetu Oksenfurckiego. Pokolenia przyszłych chirurgów powtarzały jej słynny żart. Zszyj czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Na pewno będzie dobrze. Mało kto zauważał, jak po wygłoszeniu tej facecji pani dziekan zawsze ukradkiem ocierał łzę. Mało kto. Żaby rechotały, cykady grały wśród wierzb nad złotym stawem. Shani i Iola chichotały przez łzy. Ciekawe, powtórzył Milo Vanderbeck, niziołek, chirurg polowy znany jako Rasty. Ciekawe, kto zwyciężył? Rasty, powiedziała lirycznie Marty Södergren. Uwierz, jest to ostatnia rzecz, o którą martwiłabym się, będąc na twoim miejscu. Jedne z płomyczków wysokie były i mocne, świeciły jasno i żywo. Inne zaś były malutkie, chwiejne i drgające, a światło ich ciemniało i zamierało. Na samym zaś końcu był jeden płomyczek maleńki i tak słaby, że ledwie się tlił, ledwie pełgał, już to rozbłyskując w wielkim trudzie, już to gasnąc niemalże zupełnie. Czyj jest ten gasnący ognik? Zapytał wiedźmin. Twój, odrzekła śmierć. Florence Delanois, bajki i klechdy. Rozdział 9. Płaskowyż, aż po same niemal dalekie, sine we mgle szczyty gór, był jak prawdziwe kamienne morze. Ówdzie sfalowane garbem lub granią, ówdzie najeżone ostrymi zębami raw. Wrażenie potęgowały wraki okrętów. Dziesiątki wraków. Galer, galeasów, kok, karaweli, brygów, holków, drakkarów. Niektóre wyglądały, jakby znalazły się tu niedawno. Inne były kupami z trudem tylko rozpoznawalnych desek i wręgów, ewidentnie leżących tu od dziesiątków, jeśli nie setek lat. Niektóre z okrętów leżały kilami do góry. Inne, przewrócone na bok, wyglądały jak wyrzucone przez szatańskie szkwały i sztormy. Jeszcze inne sprawiały wrażenie płynących, żeglujących wśród tego kamiennego oceanu. Stały równo i prosto, z dumnie wypiętymi galionami, z masztami wskazującymi zenit, powiewając resztkami żagli, wantów i sztagów. Miały nawet swe upiorne załogi, zaklinowane w przegniłych deskach i zaplątane w liny kościotrupy, martwych żeglarzy, na wieki zajętych niekończącą się nawigacją. Zaalarmowane pojawieniem się jeźdźca, spłoszone stukiem kopyt, z masztów, rej, lin i kościotrupów zerwały się z krakaniem chmary czarnych ptaków. Na moment upstrzyły niebo, zakołowały stadem nad granią przepaści, na dnie której szare i gładkie jak rtęć leżało jezioro. Na grani, częściowo górując wieżami nad wrakowiskiem, częściowo zwisając nad jeziorem wtopionymi w pionową skałę bastionami, widniała ciemna i ponura warownia. Kelpi zatańczyła, zaparskała, strzygąc uszami, boczyła się na wraki, na szkielety, na cały ten pejzaż śmierci. Na kraczące czarne ptactwo, które wracało już, siadało znowu na potrzaskanych masztach i salingach, na wantach i czaszkach. Ptaki pojęły, że samotnego jeźdźca nie trzeba się bać, że jeśli ktoś tu powinien się bać, to ów jeździec właśnie. Spokojnie, Kelpi, powiedziała zmienionym głosem Ciri. To koniec drogi. To jest właściwe miejsce i właściwy czas. Znalazła się przed bramą nie wiedzieć skąd. Wychynęła jak widziadło z pomiędzy wraków. Strażnicy spod bramy zauważyli ją pierwsi, zaalarmowani krakaniem gawronów. Teraz krzyczeli, gestykulując i pokazując ją palcami, zwołując innych. Gdy dojechała do wieży bramnej, panował tu już ścisk. I podniecony gwar. Gapili się na nią wszyscy. Ci nieliczni, którzy już ją znali i widzieli wcześniej, jak Boreasz Mun i Dakr Silifant. I znacznie liczniejsi, ci, którzy o niej tylko słyszeli. Nowo zwerbowani ludzie z Kellena, najemnicy i zwykli grasanci z Ebbing i okolic, którzy teraz w zdumieniu patrzyli na szarowłosą dziewczynę z blizną na twarzy i z mieczem na plecach. Na piękną karą klacz, wysoko trzymającą głowę, pochrapującą i dzwoniącą podkowami po płytach dziedzińca. Gwar ścichł. Zrobiło się bardzo cicho. Klacz stąpała, podnosząc nogi jak baletnica. Podkowy dzwoniły jak młoty o kowadło. Długo trwało, nim wreszcie zastąpiono jej drogę, krzyżując gizarmy i runki. Ktoś niepewnym i zlęknionym gestem wyciągnął rękę ku uździe. Klacz chrapnęła. — Prowadźcie mnie, — powiedziała dźwięcznie dziewczyna, — do pana tego zamku. Boreasz Mun, sam nie wiedząc, dlaczego to robi, podtrzymał jej strzemię i podał rękę. Inni przytrzymali tupiącą i prychającą klacz. — Poznajesz mnie, waćpanna? — spytał cicho Boreasz. — Spotkaliśmy się już wszak. — Gdzie? — Na lodzie. Spojrzała mu prosto w oczy. — Nie patrzyłam wówczas na wasze twarze — powiedziała beznamiętnie. — Byłaś panią jeziora — poważnie pokiwał głową. — Po coś ty tu przyjechała, dziewczyno? — Po co? — Po Yennefer. — I po moje przeznaczenie. — Po śmierć raczej — szepnął. — To jest zamek Stygga. Na twoim miejscu uciekłbym jak najdalej stąd. Znowu spojrzała. A Boreasz momentalnie zrozumiał, co chciała powiedzieć tym spojrzeniem. Zjawił się Stefan Skellen. Długo przyglądał się dziewczynie, skrzyżowawszy ręce na piersi. Wreszcie energicznym gestem wskazał, że ma iść za nim. Poszła bez słowa, ze wszystkich stron eskortowana przez uzbrojonych ludzi. — Dziwna dziewka — mruknął Boreasz i wzdrygnął się. — Szczęściem, nie naszym ona już zmartwieniem — rzekł z przekąsem Dakr Silifant. — A tobie dziwię się, żeś z nią tak gadał. Ona to wiedźma! Ubiła Vargasa i Fripa, a później Ole Harshaima.
Puszczyk ubił Harshaima, uciął Boreasz, nie ona. Ona życiem nas darowała tam na krze, choć mogła nas jak szczenięta wyrżnąć i potopić. Wszystkich. Puszczyka też.
Już ci, Dakr splunął na płyty podwórca. Wynagrodzi on jej ninie tę litość, wespół z czarownikiem i Bonartem. Obaczysz, Mun, już oni ją oporządzą paradnie. Oni z niej skórę cienkimi paskami złupią.
Że złupią skłonnym wierzyć, mruknął Boreasz. Borakarze są. I my też nie lepsi, skoro u nich służymy.
A wyjście mamy? Nie mamy.
Któryś z najemników z Kellena krzyknął nagle cicho. Któryś mu zawtórował. Ktoś zaklął, ktoś westchnął. Ktoś w milczeniu wskazał ręką. Na blankach, na kroksztynach, na dachach wieżyczek, na gzymsach, na parapetach i w impergrach, na rynnach, rzygaczach i maszkaronach siedziały jak okiem sięgnąć czarne ptaki. Cichcem, bez krakania, nadleciały od wrakowiska, teraz siedziały w ciszy i oczekiwaniu.
— Śmierć wietrzą — bąknął któryś z najemników. — I ścierwo — dodał drugi.
— Nie mamy wyjścia — powtórzył machinalnie Silifant, patrząc na Boreasza.
Boreasz Mun popatrzył na ptaki.
— Może pora — odpowiedział cicho — byśmy mieli.
Weszli w górę wielkimi schodami o trzech podestach. Przeszli szpalerem posągów ustawionych w niszach wzdłuż długiego korytarza. Minęli krużganek okalający westybul. Ciri szła śmiało. Nie czuła lęku. Nie wzbudzały w niej strachu ani broń, ani zbójeckie facjaty eskorty. Kłamała, mówiąc, że nie pamięta twarzy ludzi z zamarzniętego jeziora.
Pamiętała. Pamiętała, jak Stefan Skellen, ten sam, który teraz z ponurą miną prowadził ją w głąb tego strasznego zamczyska, dygotał i dzwonił zębami na lodzie. Teraz, gdy Corusz oglądał się i palił ją wzrokiem, czuła, że trochę boi się jej nadal. Odetchnęła głębiej. Weszli do halli. Pod wysokie, wsparte kolumnami, gwiaździsto-żebrowane sklepienie. Pod wielkie, pająkowate żyrandole. Ciri zobaczyła, kto czeka tam na nią. Strach wpił jej w trzewia szponiaste palce. Ścisnął pięść, szarpnął i zakręcił. Bonhart w trzech krokach znalazł się przy niej. Oburącz chwycił ją za kubrak na piersi, uniósł, przyciągając jednocześnie do siebie, zbliżając jej twarz do swych bladych, rybich oczu. Piekło, wycharczał. Musi być naprawdę straszne, skoro jednak wolałaś mnie. Nie odpowiedziała. W jego oddechu czuła alkohol. A może to piekło nie chciało ciebie, mała bestio? Może tamta diabelska wieża wypluła cię ze wstrętem, zasmakowawszy twego jadu? Przyciągnął ją bliżej. Odwróciła i cofnęła twarz. Słusznie, powiedział cicho. Słusznie się obawiasz. To kres twojego szlaku. Stąd już nie uciekniesz. Tutaj, w tym zamku, wypuszczę ci krew z żył.
Skończył pan, panie Bonhart?
Z miejsca poznała tego, kto to powiedział. Czarodziej Wilgefortz, który na Tanet najpierw był zakutym w kajdany więźniem, a potem ścigał ją w wieży Mewy. Wtedy na wyspie był bardzo przystojny. Teraz w jego twarzy coś się zmieniło. Coś sprawiło, że stała się brzydka i straszna.
Pozwoli pan, panie Bonhart,
czarodziej nawet nie poruszył się na przypominającym tron fotelu, że to ja, gospodarz, wezmę na siebie miły obowiązek powitania na zamku Stygga naszego gościa, panny Cirilli Scintry, córki Pawetty, wnuczki Kalanti, potomkini słynnej Lary Dorin Epsiathal. Witamy. I prosimy bliżej.